Prośby też serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jeszcze mogę. Dobrze. Więc słuchajcie, zaczynamy kolejną księgę. To jest księga Jozuego. I teraz wchodzimy w taki cykl, który w dużej mierze będzie poświęcony już historii Izraela. I dzisiaj też troszeczkę sobie o tym powiemy, więc jesteśmy gdzieś na styku teologii i tego, co Pismo Święte chce nam przekazać w kontekście zbawienia, ale również te fragmenty w dużej mierze będą mówiły o historii Izraela. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest fakt, że na tą historię nie możemy patrzeć tak, jak patrzymy na współczesne podania historyczne czy opracowania historyczne. To zawsze będzie pewna historiozofia, tak? Nacechowanie historii kontekstem zbawczego działania, kontekstem działania Pana Boga, prawda? Zawsze te teksty będą pisały w takiej perspektywie. To jest jedna rzecz, od której warto byłoby zacząć. Druga rzecz, o której warto sobie powiedzieć, to akurat księga Jozuego to jest taka księga, która jest napisana bardzo prostym językiem. To jest bardzo prosty język hebrajski i powiem szczerze, że w zasadzie wszyscy, którzy zaczynają uczyć się języka hebrajskiego, są, że tak powiem, w pierwszej klasie nauki języka hebrajskiego, to w zasadzie od księgi Jozuego zaczynają, bo tam jest najprostsza gramatyka, najprostsze słownictwo, tam poza piątym rozdziałem w zasadzie tekst jest taki bardzo prosty, przejrzysty, klarowny, więc rzeczywiście to jest zawsze taki tekst bazowy. Trochę tak jak Ewangelia Marka i Jana w Nowym Testamencie, kiedy jest nauka greki. Tak? Więc to jest rzeczywiście taki podstawowa gramatyka. Druga rzecz, o której warto byłoby powiedzieć, ta księga bierze swoją nazwę od Jozuego. Jozue będzie, oczywiście nie będzie tutaj głównym bohaterem, bo wiemy, że głównym bohaterem w zasadzie będzie Izrael. Tych bohaterów tutaj w tej księdze będzie wiele, na nią się składają różne opowieści, różne historie. Natomiast właśnie od tego człowieka, który wprowadza Izrael do ziemi obiecanej, który w pewnym sensie przejmuje zwierzchnictwo nad Izraelem po Mojżeszu, od Jozuego nazwa będzie brała cała księga. Czy autorstwo Jozuego jest tutaj prawdopodobne? Raczej nie. Raczej to była księga, która powstała dużo później, tylko po prostu bierze swoją nazwę od tego bohatera. Też zwracam uwagę na fakt, że Mojżesz jest nazywany sługą Boga, a Jozue będzie nazywany przyjacielem sługi Boga. Tak więc już nie otrzymuje tego tytułu sługi Boga, on jest zarezerwowany dla Mojżesza. I tu tylko też przypomnienie, że nam sługa może się kojarzyć tak trochę pejoratywnie, ale jak sobie pomyślimy, czyim on był sługą i czyją wolę przekazywał, to już to takie pejoratywne nie jest, raczej wręcz przeciwnie. Raczej ta praca była pracą zbiorową, bo rzeczywiście są tam różne nurty i różne fragmenty, różne historie, więc widać, że ona mogła być taką kompilacją różnych prac. Ostatecznie ktoś to zebrał w taką spójną całość i wyznaczył też pewną ciągłość między pięcioksięgiem, prawda, a dalszą historią Izraela już po podboju Kananu, czy kiedy Izraelici zaczęli zdobywać ziemię obiecaną. Kolejna rzecz, ta księga, tak jeszcze w ramach takiego wstępu, mówi bardzo dużo o wierności Panu Bogu. Do tej pory, kiedy mówiliśmy sobie o Pięcioksięgu, to ta wierność przede wszystkim była w tej takiej relacji człowiek-Bóg. Kiedy Izrael był na pustyni, Izrael musiał się podporządkować tej woli Pana Boga, żeby iść, prawda? Musiał wierzyć w sytuacjach takich krytycznych, kiedy nie mieli co jeść, kiedy nie mieli wody. Pan Bóg dawał im ten pokarm. Natomiast tutaj już będziemy mieli taką sytuację, że Izrael będzie musiał się mierzyć z pewną wrogością ludów ościennych. Za chwilę sobie to zobaczymy na mapach. I teraz, dlaczego to było takie istotne? Ponieważ te ludy nie tylko zagrażały Izraelowi w wymiarze takim politycznym czy militarnym, ale również zawsze było to zagrożenie, że przyjęcie pewnej tradycji obcych narodów będzie wiązało się również z przyjęciem wiary w obcych bogów, prawda? Czyli pewną bałwochwalstwo. Jest to w dużej mierze księga historyczna, chociaż wiele tych fragmentów, które tam mamy, nie mamy żadnego potwierdzenia, prawda? Nie mamy innego żadnego potwierdzenia w jakiejś takiej historii powszechnej i wiedzy z historii powszechnej. Takie bezpośrednie połączenie tak naprawdę zacznie się gdzieś od czasów króla Dawida. Natomiast zobaczymy, że tu już pewne wzmianki o Izraelu będą. Też zwracam uwagę na fakt, że to jest też, wiecie, ciekawe i myślę, że warto też mieć tego świadomość. Historia Izraela to w dużej mierze będzie też historia pojedynczych osób. Mi taka myśl jest w ogóle bardzo bliska. Zobaczcie, że pewną historię tworzą jednostki, pozytywne lub negatywne, prawda? I kiedy popatrzymy na przykład na świętych, zastanawiam się, co może pojedynczy człowiek. A okazuje się, że jeden człowiek może pociągnąć za sobą całe rzesze ludzi, prawda? Albo ku wielkim rzeczom, albo ku jakiejś zgubie, prawda? Dalej, tutaj będzie też widoczna teologia historii. Tak jak już wspomniałem, to nie będzie przyczyna wydarzenia, przebieg wydarzenia, skutki wydarzenia, jak to czasami, prawda, pokazuje się historię, to będzie pokazanie historii jako przestrzeni do działania Pana Boga. Tak? I teraz słuchajcie, to jest coś, co warto powtórzyć. Ja chyba kiedyś, dawno, dawno temu o tym mówiłem, ale to jest coś takiego fenomenalnego dla mnie osobiście. Na to zwraca uwagę Heschel w takiej książce Szabat, że my często zabiegamy o przestrzeń. Da? Nie wiem, kupiłem dom czy mieszkanie, to jest mój dom. Nie wiem, zostałem dyrektorem w firmie czy proboszczem, to jest moja firma, prawda? Ja tu zarządzam. Czyli zabiegamy o przestrzeń, coś tak ulotnego w zasadzie. Natomiast tutaj w tym myśleniu jest zabieganie o czas. Prawda? Pewnym wyznacznikiem jest historia. I teraz zwróćcie uwagę, że w takiej perspektywie Żydzi myśleli sobie, że tak naprawdę liczy się czas z Bogiem. Prawda? Czas możemy wykorzystać na różne sposoby, odpoczynek, praca i tak dalej, ale oni właśnie zabiegali o ten czas z Bogiem. Stąd też kult. Prawda? A później, kiedy będzie rodziła się eschatologia, czyli ta nauka o rzeczach ostatecznych, to będziemy się dowiemy się, że tak naprawdę jedyne, co mamy ostatecznie, to jest czas na wieki z Panem Bogiem, prawda? Czyli czas jest tak bardzo ważny. I teraz zwracam uwagę tutaj na tą mapę, żebyśmy też sobie trochę osadzili te wydarzenia w pewnym kontekście i zwróćcie uwagę, że tutaj, byśmy powiedzieli trochę zachodzi na tereny dzisiejszej Turcji, Izrael będą otaczali Hetyci, prawda? Tu mamy Aram, tu mamy Edomitów, Moabitów, Ammonitów, tu mamy tych okropnych Filistynów. Zobaczcie, oni, Filistyni tutaj są na drodze między Izraelem a Egiptem. prawda? Ale zaraz sobie to zobaczymy, tam będzie jeszcze taka mapa ze zbliżeniem chyba, o ile. Ale w każdym bądź razie Izraelici, tutaj zobaczcie, od morza byli oddzieleni na tej szefeli, która stanowi no, takie dobre miejsce do uprawy ziemi, byli oddzieleni przez Filistynów. I z tymi Filistynami nieustannie będą toczyli boje. Tak? Więc zobaczcie, tu jeszcze byli Fenicjanie. Fenicjanie, im zawdzięczamy, przynajmniej tak się generalnie przyjmuje, wszystko to, co mamy w portfelach, prawda? Bo oni tutaj na cały ówczesny świat handlowali, więc żeby stworzyć jeden spójny system wymiany towarów, po prostu zaczęli używać pieniędzy. I to jest prawdopodobnie ich pomysł. Tutaj zobaczcie, że mamy też miejsce, to miasto Biblos, od którego nazwę bierze Biblia. Tam produkowano papirusy, spisywano księgi i stąd później Biblios to jest księga, ale później tą nazwę przyjęła ta jedna, jedyna księga. A więc no tu jeszcze Egipt, prawda, który tak trochę na uboczu będzie wobec Izraela, prawda? Tutaj zobaczcie, tu będzie pustynia, więc tutaj praktycznie nie ma życia. No tu oczywiście morze, więc tak naprawdę tutaj Izrael będzie wciśnięty między ogromną pustynię, morze i te ludy ościenne. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, prawda? Bo kiedy będziemy czytali Księgę Jozuego, będzie bardzo dużo miejsca poświęconego tym bojom. Izrael, który będzie tutaj wchodził z tej strony przez Jordan, prawda? Przez Jordan. Tu mamy Morze Martwe, tutaj powyżej będzie gdzieś Jezioro Galilejskie. Powoli będzie te miejsca zdobywał. Miasto po mieście. Tutaj mamy, zobaczcie, ten Jerycho, Gilgal, te miejsca, tutaj mamy Aj, prawda? To są te miejsca, które pierwsze będą zdobywane, pierwsze na linii tego frontu po przejściu przez Jordan. I systematycznie Izrael na tych terenach będzie się, no tak powiem, brzydko rozpychał, prawda? Zdobywał kolejne tereny. Mówi się o tym, przynajmniej według przekazu biblijnego, tam historycy uważają, że ten przekaz jest trochę aż taki nazbyt wyolbrzymiony, ale czasy Dawida, później Salomona, to będą te czasy, kiedy Izrael będzie największy, jeżeli chodzi o swoje granice. Ale zwracam uwagę na jedną arcyciekawą rzecz. Nigdy w czasach starożytnych, i tak zostało do tej pory, Izrael nie osiągnął tych granic, które wyznaczył mu Bóg, kiedy czytamy zapowiedzi w Pięcioksięgu. To jest fenomen, ale zawsze, kiedy była taka możliwość, to dochodziło do takich okoliczności, które sprawiały, że Izrael przestawał być wierny Panu Bogu i ciągle gdzieś tam przegrywali. A więc czasy Dawida, Salomona to będą czasy takiego największego prosperity, takiego największego dobrobytu i też gospodarczego, ale i jeżeli chodzi o ziemię, które należały do narodu wybranego, natomiast one nigdy nie osiągnęły tych granic. I teraz słuchajcie, bardzo ważna rzecz, którą musimy mieć w świadomości. Zwróćcie uwagę, to jest fenomen, ale to, co ileś lat czy ileś wieków się powtarza, tak? te wielkie migracje ludzi, do końca tak naprawdę nie wiadomo, co je w czasach starożytnych spowodowało. Natomiast doświadczenia, które mamy, świeże, tak? To generalnie przyjmuje się zawsze dwa takie główne powody, które sprawiają, że ludzie tak masowo migrują. To są albo wojny, albo po prostu głód. Tak? Więc te dwie hipotezy są najbardziej prawdopodobne, a czasami jedno wynika z drugiego. W każdym bądź razie tutaj z terenów Grecji, Krety, prawda? Oni później tutaj przez tereny dzisiejszej Turcji, to była starożytna Anatolia, Azja Mniejsza, oni tutaj, aż do wysokości Troi, prawda, gdzieś udali się tutaj w te tereny. To byli w dużej mierze Filistyni, ale to, słuchajcie, też to była taka zbieranina często ludzi, prawda? Czyli jak ci ludzie gdzieś tam się przemieszczali, prawda, w takim podążaniu i poszukiwaniu miejsc spokoju, miejsc, gdzie był pewien dobrobyt, prawda? To tutaj gdzieś docierali. Oni w dużej mierze tutaj na tej Szefeli się osiedlili. A to też taka ciekawostka, kiedy Żydzi uciekali z zachodu, to był XIV, XV, później i te późniejsze wieki, to słuchajcie, to jest taka ciekawostka, pewna gra językowa. Kiedy docierali tutaj na tereny Rzeczypospolitej, to co oni tu słyszeli? Polska, tak? A dla nich Polska po hebrajsku jest Polin, czyli tu się bezpiecznie śpi, tu jest bezpiecznie i często tu właśnie zostawali, kiedy tam z Hiszpanii uciekali, prawda? I później ta Rzeczpospolita taka otwarta i tolerancyjna w takim dobrym rozumieniu, to właśnie między innymi z tych ruchów migracyjnych też wynikała. Lin to jest właśnie spać po hebrajsku. Więc dobrze, idźmy dalej. I zobaczcie, tutaj jest to przybliżenie. Oczywiście to już będą czasy trochę późniejsze niż czasy, to będzie tam sędziów od 13 rozdziału i w kolejnych, ale chcę, żebyśmy już mieli taką perspektywę. My, kiedy mówimy o początkowych rozdziałach, to oczywiście tutaj te czerwone pole jeszcze nie należy do Izraela, nie jest pod kontrolą, prawda, Izraela. Natomiast oni powoli tutaj od Jerycha, prawda, Aj, te miejscowości tutaj będą zdobywali. No i końcówka Księgi Sędziów, to możemy przyjąć, że mniej więcej te tereny należały do, czy były w jakimś sensie kontrolowane przez Izrael. I teraz zwróćcie uwagę, że nawet w tej sytuacji, prawda, Filistyni zajmują tutaj ogromną część Szefeli i to były tereny żyzne, prawda? Tutaj wiemy, nad Morzem Martwym to tak słabo cokolwiek uprawiać. I teraz to jest, słuchajcie, tak, że oczywiście historycy mniej więcej zaznaczają, tak? Natomiast musimy mieć świadomość o tym, za chwilę powiemy, że nawet tutaj te tereny kontrolowane przez Izrael, o czym zresztą Księga Sędziów będzie wielokrotnie mówiła, to tam byli Filistyni. Ci Filistyni ich po prostu napadali, więc tutaj te różne ludy się gdzieś przenikały. Jesteśmy mniej więcej w tym czasie, kiedy po prostu Izrael zaczyna zabiegać o te swoje granice, prawda? Jeszcze jedna ciekawa rzecz, tych zależności między historią powszechną a taką historią biblijną jest kilka. Ja tutaj wybrałem tylko taki najbardziej jaskrawy przykład. Stella Marneptacha, ona jest w tej chwili w Kairze w muzeum, to jest około 1210. Mówi o tym, że Izrael został zdobyty, jego nasienie już nie jest. To tak jakby tak literalnie tłumacząc, raczej to tak, gdybyśmy zawsze, wiecie, najgorsze tłumaczenie to jest takie dosłowne, ale tutaj dałem, to po prostu trzeba byłoby to przetłumaczyć, że Izraelici już nie wydają potomstwa, prawda? Czyli gdzieś w domyśle, że po prostu mężczyźni zdolni do walki zostali zabici. Wróćmy sobie tutaj, może, o tutaj. Zobaczcie, więc tutaj, tak jak powiedziałem, te mniej więcej te granice tych poszczególnych ludów tak się tutaj prezentują. Natomiast musimy mieć świadomość, że to nie było takie szczelne granice, jak my mamy dzisiaj jakoś tam wyznaczone poszczególnych narodów. I Egipt po prostu robił sobie tutaj różnego rodzaju kampanie, prawda? Więc podbijał to różne ludy. Dobrze. I okres sędziów to trwał około 200 lat. To jest mniej więcej od 1200, tak mówiliśmy sobie, że mniej więcej 1200 to są czasy Abrahama, do około 1000 roku, kiedy już władzę przejmuje król Dawid. I teraz, co jest dla nas bardzo istotne i ważne, żeby dobrze rozumieć tą księgę? Kim w ogóle byli ci sędziowie? Z całą pewnością nie można tego terminu przykładać do dzisiejszych sędziów, tak, którzy rozstrzygają jakieś sprawy cywilne czy karne. To byli uznani wodzowie. Co to znaczy? Przyjmuje się, że najczęściej oni nie mieli swojej armii, tak jak ma król, robi jakiś pobór do wojska. Oni po prostu byli szanowani w danym mieście. Często to były miasta państwa, czyli otoczone jakieś miasto i z, powiedzmy, z przyległościami, ziemiami, gdzie po prostu prości ludzie uprawiali tą ziemię. O tym za chwilę jeszcze powiemy. I po prostu wybierano takiego uznanego człowieka. Ten uznany człowiek nie miał władzy takiej, jak mają królowie, tylko jeżeli zbliżało się zagrożenie, to on prosił ludzi, najczęściej mężczyzn, żeby stawili się do wojska. Tak? Zobaczcie, to nastręczało wiele problemów i to będzie też przyczynkiem do tego, żeby Izrael wycofał się z takiego systemu sprawowania władzy i z czasem po prostu przyjął monarchię, gdzie król będzie żelazną ręką decydował. W czasach Mojżesza to było trochę łatwiejsze, bo on został wybrany przez Boga, tak, na takiego właśnie przywódcę. Chociaż wiemy też, o tym sobie mówiliśmy, że wielokrotnie lud się buntował, sprzeciwiał. Jozue już nie będzie miał takiego poparcia, prawda, bo już będzie jego ta władza słabsza. I później, im dalej, tym władza tych sędziów po prostu będzie słabła. Będą takie momenty, gdzie rzeczywiście praktycznie oni będą bezsilni, prawda? Ci sędziowie. Więc to byli uznani ludzie, którym dano władzę, ale ta władza była bardzo taka słaba i bardzo ograniczona. I teraz mamy cztery modele zasiedlania Izraela przez naród wybrany. Pierwszy, który jest bardzo tak mocno widoczny w księdze sędziów, to będzie podbój. Po prostu militarna walka. Zwracam uwagę, o tym będziemy sobie mówili przy poszczególnych fragmentach. Natomiast Izrael nie był taką dobrze zorganizowaną armią. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli oni wyszli z Egiptu, oni jeszcze nie mieli tych takich rozwiniętej armii, nie mieli całego tego sprzętu, który jest potrzebny do zbudowania armii, do skutecznej walki. W tym czasie Filistyni już powoli zaczęli wykuwać z żelaza różnego rodzaju miecze, więc Filistyni byli dużo bardziej skuteczni. Natomiast przy użyciu różnych forteli, przy użyciu siły, oni po prostu starali się regularnie zdobywać. Dalej, pokojenna infiltracja, czyli byśmy powiedzieli taka swoista imigracja, prawda? Ci ludzie powoli gdzieś tam wchodzili i zaczęli zasiedlać te miasta, zaczęli powoli tam sobie pracować i powoli tak ekonomicznie narzucać pewien swój styl myślenia, życia i z czasem, kiedy było ich więcej, po prostu narzucili wiarę w jedynego Boga. Tak? Narzucili swoją tradycję, tą wynikającą z Pięcioksięgu. Pojawiły się również dwie takie mniej wiarygodne hipotezy, które mówią o tym, jak rodził się ten Izrael na terenie Ziemi Świętej. Część egzegetów mówi o swoistym buncie, czy wieśniaków, czy pasterzy, którzy zbuntowali się przeciwko tym władcom ówczesnych miast, państw. To jest o tyle jakoś tam wiarygodne, że Izrael w dużej mierze stanowili po prostu wieśniacy, ludzie, którzy zajmowali się uprawą ziemi i to, wypasaniem owiec, prawda, czy zwierząt. Więc mogło być tak, zresztą w historii Abrahama sobie o tym czytaliśmy, że on gdzieś był na granicy tych miast, prawda? Tam trochę czasami wchodził do tych miast, czasami je opuszczał, więc mogli ci ludzie po prostu podnieść pewien bunt i tak powoli zacząć przejmować władzę. Jeżeli byli też bogaci, to jakoś tam mogli ten bunt też finansowo wspierać. I kolejna, taka czwarta możliwość, to jest model ewolucyjny, czyli najpierw Izrael zajął te takie mniej, jakby to powiedzieć, mniej takie lepsze ziemie gdzieś w górach i po prostu powoli zaczął narzucać taką swoją retorykę, swoją tradycję i powoli te ziemie zaczęły ewoluować z takich ziem zamieszkałych przez ludność pogańską czy wierzącą w wielu bogów na takie zamieszkiwane przez jeden naród. I teraz słuchajcie, Jozue posyła zwiadowców. Jozue posyła zwiadowców do Jerycha, by tam sprawdzili, czy to miasto uda się zająć. Taka nazwa pełna, współczesna, to jest Abel Shittim. Jest to pierwsze miasto, jak sobie popatrzymy na mapy, to jest to w zasadzie pierwsze miasto tutaj po przejściu, tu mamy Jordan, prawda? Więc pierwsze miasto po przejściu Jordanu, to jest, tam różnie podają, ale przyjmuje się 8 do 11-12 kilometrów od Jordanu. Ono było położone nad oazą, co było istotne w czasach starożytnych, bo zawsze dostęp do wody tak naprawdę gwarantował pewne przeżycie miasta i ono broniło brodu na Jordanie, więc było takim pierwszym miastem granicznym, które miało chronić brud, prawda? Z Jordanem jest tak, że generalnie kto był, ten wie, że to nawet w naszych kategoriach, jakbyśmy to porównali do Wisły, to mówienie, że Jordan jest rzeką, to takie jest duże nadużycie, prawda? To raczej strumyczek byśmy powiedzieli, więc przejście go w porze letniej to nie stanowi jakiegoś wyczynu, to nawet brodu nie trzeba tam, jakby to nie jest jakaś taka duża rzeka, a w porze zimowej, kiedy jest więcej deszczy, to być może byłoby to cięższe, natomiast w sposób naturalny Jerycho miało być tym pierwszym takim frontowym miastem wobec tych, którzy się przedrą przez Jordan. Zawsze te takie naturalne granice były istotne i ono miało tej linii granicznej po prostu bronić. Jeżeli chodzi o tych wywiadowców, to jest to naturalna rzecz w czasach starożytnych. Jeżeli nie chcesz przegrać bitwy czy wojny, to się przygotuj. Sprawdź, jakiego masz przeciwnika, prawda? Żeby nie ponieść sromotnej porażki. Tacy wywiadowcy mieli sprawdzić, ile wojska ma przeciwnik, jak są obwarowane miasta, ewentualnie już mogli w czasie takiego zwiadu sobie zobaczyć najsłabsze miejsca w danym mieście, prawda? Żeby od razu kierować wojska tam, gdzie obrona jest najsłabsza. Dalej, mieli oni sprawdzić potencjalne ruchy wojsk nieprzyjaciela, żeby, prawda? Bo w czasach starożytnych regularnie wojsko stacjonowało wokół miast, więc jak się wie, jakie są zmiany tego wojska, kiedy się zmieniają, kiedy może żołnierze są trochę słabsi, kiedy kończą warty, to wszystko dawało już pewną przewagę. Bardzo często tacy zwiadowcy udawali albo po prostu jakieś włóczęgi, obdarciuchów, prawda, żeby po prostu nie stwarzać jakiegoś zagrożenia w czasach starożytnych tych ludzi takich bardzo biednych, gdzieś wędrujących od miasta do miasta było bardzo dużo, więc to jakby nie zwracało niczyjej uwagi. Często też, o tym sobie za chwilę powiemy, mogli udawać po prostu ludzi handlujących, tak? Jak mieli czym handlować, to po prostu szli, żeby po prostu handlować, a w międzyczasie sprawdzali wszystko, co i jak. Dalej, rekonesans miast. To jest też ważna rzecz, żeby sprawdzić, na przykład jeżeli będzie miasto oblegane, na ile im starczy pożywienia, ile mają uzbrojenia w środku. Zawsze miasto starożytne miało mury i było zamykane. Musiała być brama. Za chwilę sobie też to zobaczymy. I kolejna rzecz, znowu, prawda, do czasów współczesnych bardzo istotna rzecz, to jest ile potrzebujemy zapasów żywności i wody, tak? W tamtych czasach, kiedy mówimy o prowadzeniu wojen w zasadzie na pustyni, tak? Bo duża część Izraela to była pustynia, więc zwiadowcy musieli wyznaczyć szlaki komunikacyjne, zobaczyć, jak tą wodę dostarczyć, ewentualnie gdzie taką wodę lub pożywienie można uzupełnić, prawda? Gdzie były oazy. Więc zwróćcie uwagę, że w czasach starożytnych to przygotowanie do wojen to była misterna, porządna taka robota, którą trzeba było wykonać, jeżeli nie chciało się przegrać. Kolejna rzecz, bardzo istotna, to jest ilość ludzi w danym mieście, a przede wszystkim mężczyzn, którzy potencjalnie mogli tego miasta bronić. W tamtych czasach w dużej mierze były to miasta niezależne, miasta państwa. Prawda? Więc jeżeli udało się takie miasto zdobyć, no to już było to jakieś pole wypadowe do kolejnych zdobyczy. Jeżeli miasto było mniejsze, to można było przeliczyć mniej więcej, ilu mężczyzn w nim mieszka, ilu mężczyzn będzie go broniło i po prostu oszacować siły. Kolejna rzecz, bardzo istotna, sprawdzić też, na ile wiarygodny, na ile szanowany jest władca. Tak? Jeżeli władca jest słaby, poddaje się, no to też potencjalnie były dużo większe szanse na zdobycie miasta. Jeżeli władca był mężem stanu, no to już dużo gorzej, prawda? Bo on potrafił pokierować wojskami i podnosić morale. Księga Jozuego mówi o tym, że brama była zamykana na noc. I to jest naturalne. Zawsze te bramy były zamykane. Zwróćcie uwagę, one często nawet, tutaj mamy takie proste przejście, bo to jest akurat z Berszewy, jednego z mniejszych miast, ale na przykład kiedy byście wchodzili do Jerozolimy, to jedna z bram jest w ogóle ułamana. Tak? Taka literka, no, jak powiedzmy, jak Z, prawda, w zasadzie, łamana, co sprawiało, że nawet jeżeli ktoś wszedł do takiej bramy, to jeszcze tam w środku, prawda, te wojska nie mogły iść tak na przestrzał. Dzięki temu jeszcze łatwiej było po prostu miasta bronić. I słuchajcie, kolejna rzecz, bardzo istotna, która się nam tutaj pojawi, za chwilę też to zobaczymy na pewnej grafice. Bardzo często do murów miasta były dostawiane domy. To była taka podwójna korzyść. Ludzie, którzy budowali te domy, oczywiście przez to, że się dostawiali do muru, no to mieli jedną ścianę z głowy, tak? Taniej było po prostu. Ale znowu władcom też na tym zależało, dlatego że gdyby ktoś zrobił, prawda, wyłom w murze, no to w sposób naturalny wchodził do domu, tak? Jeżeli te domy były po prostu ściana w ścianę, no to, prawda, nawet takie zrobienie wyłomu sprawiało, że można było zamknąć drzwi do domu i jeszcze bronić, prawda? Gdyby ktoś chciał wtedy wejść przez taki dom, no to już przez taką ściśnione takie miejsce, prawda, więc dużo łatwiej było go bronić. jednocześnie. Właśnie to była mądrość ludzi naprawdę starożytnych. Wielu rzeczy moglibyśmy się uczyć takiego myślenia przyszłościowego. Jednocześnie zobaczcie, że te domy podtrzymywały mury miasta, prawda? Bo to była dodatkowe takie podtrzymanie. Więc oni po prostu w tamtych czasach o tym myśleli, to było przemyślane, ponieważ zagrożenie podboju miasta było po prostu duże, tak? Więc to było bezpieczeństwo ludzi. Tylko nie chciałbym spalić, gdzie ja to widziałem, ale są na pewno takie miejsce, czy to było na Węgrzech, już nie pamiętam, ale w każdym razie jest jeden taki kraj w Europie, wydaje mi się, że chyba Węgry, może region bardziej niż kraj, gdzie sami ludzie trudniący się po prostu uprawą roli, w okolicach, gdzie nie było pana, albo pan był gdzieś tam daleko, budowali fortyfikacje, prawda? I w środku budowali wieże i tam składowali jedzenie. I jeżeli ktoś ich napadał, to po prostu z tych chatek, które były dookoła rozsiane, chronili się i sami się bronili. Taka trochę samoobrona, nie? Więc rzeczywiście, ludzie, wydaje mi się, że to na Węgrzech, że ludzie... Słucham? Albo w Gruzji to ja nie byłem, to w Gruzji to chyba nie, ale właśnie ludzie kiedyś o takich rzeczach po prostu myśleli, prawda? Dobrze, i teraz słuchajcie, tak, ci zwiadowcy wchodzą do domu pewnej kobiety. O tym za chwilę sobie powiemy. Natomiast najpierw w ogóle, czym był dom i dlaczego wydarzenia potoczyły się tak, jak się wydarzyły. Słuchajcie, hebrajskie słowo bait oznacza dom. Kiedy łączy się z innym słowem, czasem ono trochę się zmienia, to jest tak zwany status constructus, na bet. Prawda? Bet lechem, dom chleba. Ale forma podstawowa to jest bait. Generalnie na terenie Ziemi Świętej domy były czteroizbowe. Do końca nie wiemy dlaczego, ale wszyscy generalnie dzielili swój dom na cztery izby. One były budowane z nieociosanego kamienia, co jest dla nas rzeczą naturalną, ponieważ każdy buduje z tego, co ma. Na tych pustyniach, które są pustyniami kamienistymi, kamieni było dużo, więc sposób budowy nas nie dziwi. To nie trzeba było jakby znikąd ściągać tego budulca. One często, to jest dla nas ważne w kontekście, kiedyś sobie o tym powiemy, w kontekście historii Dawida i Batrzego, one miały dziedziniec. Każdy szanujący się dom, taki porządny, miał dziedziniec. Ludzie na tym dziedzińcu często się tam myli, spędzali dużo wolnego czasu, bo w takim domu to jakoś to było nieprzyjemne, tym bardziej, że tam jest gorąco, więc duża część ludzi po prostu spędzała ten czas, powiedzmy tak po naszemu, na ogródku, tak? Tam jest cieplutko praktycznie cały rok, więc nie ma problemu. Jakie było znaczenie domu? Tak jak sobie powiedzieliśmy, dom jako dom to był swoiste miejsce schronienia. To dla tamtych ludzi było bardzo istotne. Do domu przychodzono na noc z pracy. To było takie miejsce schronienia, odosobnienia. Dlatego na przykład Jezus mówi o tej modlitwie w takim ostatnim pokoju, prawda? Gdzie ty nie jesteś na widoku, tylko jesteś trochę schowany. I oni tak myśleli o domach. To jest trochę takie myślenie brytyjskie, nie? Mój dom to mój zamek, czy moja twierdza, jak to mówią Brytyjczycy. Coś z tego w czasach starożytnych było. Natomiast ten termin dom, bait, oznacza również całą wspólnotę domowników. I często, kiedy pada w Starym Testamencie, to bardziej odnosi się do ludzi niż do murów jako takich. Dla nas istotną rzeczą jest to, że te domy miały płaskie dachy. Dzisiejsza Ewangelia z dachów będzie głoszone to, co było szeptem powiedziane w domu. Ale również z tych domów nauczano czasami, bo to były często jednokondygnacyjne domki z płaskim dachem, bardzo często ten dach służył jako miejsce przechowywania pewnych rzeczy, szczególnie jeżeli trzeba było wysuszyć, prawda, jakieś tam plony. Kiedy na polu zostały zebrane, to wtedy zanoszono je na dach, tam je dosuszano dobrze. I właśnie takie znaczenie ma dach. Czasami jeszcze tam w ogóle się zbierano jak chciano jakąś tam taką, prawda, nie wiem, trochę byśmy to porównali do naszego tarasu, prawda, do takiego tarasu, gdzie można wyjść sobie, posiedzieć, prawda, pobyć w takim trochę odosobnieniu w gronie rodziny. Księga Jozuego, drugi rozdział, werset 24 mówi, że Pan oddał cały ten kraj w nasze ręce i już wszyscy mieszkańcy struchleli przed nami. Czyli Izrael powoli zacznie wchodzić, żeby zdobywać te tereny. Jozue podejmuje decyzję o zdobywaniu tych terenów. Zobaczcie, tutaj jest taka makieta, tu mamy na zielono bramę, prawda? Więc podwójną, tutaj akurat też takie wieże, które pozwalały też po skosie bronić, oczywiście mur miasta na żółto i w zasadzie te domki, które w zasadzie przylegały, tak? Tutaj mamy pewien wyjątek, bo często z zewnątrz doprowadzano wodę, prawda? Więc tutaj mogło być po prostu jakieś źródło wody, ujęcie wody. Często Jerozolima prawdopodobnie została właśnie zdobyta, bo weszli tym kanałem, więc ludzie mądrzy starali się je tak zamaskować, żeby nie było widać, prawda? Którędy jest doprowadzana woda, no bo to była też kwestia strategiczna. Zwiadowcy dotarli do Rahab. Rahab, mówi Pismo Święte o tym, że była kananejską prostytutką. Tu być może ona bardziej była związana z taką prostytucją sakralną, prawda? Nie taką prostytucją za pieniądze. W każdym bądź razie czciła obcych bogów, zajmowała się rzeczami niemoralnymi. Natomiast Pismo Święte wbrew pozorom jej nie potępia, dlatego że ona odkrywa potęgę działania Pana Boga. Prawda? Ona odkrywa, że jej miasto zostało już jakby oddane przez Pana Boga właśnie do tych zwiadowców. Ona w pewnym sensie ich nakryła, ale również ona ich ukryła, prawda? Rahab ukryła zwiadowców pod roślinami lnu, prawda? Pod lnem, czyli możemy zakładać, że te łodygi gdzieś tam na dachu się suszyły i ona ich gdzieś tam ukryła, powiedziała, że tutaj nie przybyli i później ich poza mury miasta spuściła i dzięki temu oni mogli uciec. Len, słuchajcie, służył przede wszystkim do tworzenia materiałów, nie? Ubrań, tak, do tkania ubrań i do robienia po prostu odzieży. I ostatnia rzecz, na której dzisiaj skończymy, jest piękny midrasz, taki żydowski, który mówi o tym, że kiedy Izrael po raz pierwszy robił zwiad, pamiętamy, że to było za czasów Mojżesza, oni później zostali jeszcze na te 40 lat wygnani na pustynię, bo się potęgi Kananejczyków, to Rahab była małą dziewczynką i pracowała jako karczmarka. Już wtedy poznała Izraelitów, poznała się na nich i później, po tych 40 latach, kiedy wrócili, oczywiście już zaczęła być tą prostytutką, natomiast zwiadowcy mieli w tym przypadku, oczywiście to jest tradycja pozabiblijna, tylko to jako ciekawostkę podaję, ci zwiadowcy mieli podawać się za sprzedawców garnków. I ona ich jakby rozpoznała i Słuchajcie, tekst oczywiście pozabiblijny, tradycja żydowska mówi o tym, że ona ostatecznie została żoną Jozuego. Ale to jest tradycja pozabiblijna jako ciekawostkę, więc i w Biblii, i w tej tradycji pozabiblijnej Rahab jest opisana bardzo pozytywnie jako kobieta, która dostrzegła działanie Pana Boga, jako dostrzegła, że Izrael rzeczywiście zdobędzie tę ziemię i koniec końców jakby ustrzegła zwiadowców Jozuego przed śmiercią. Dzięki temu zostało jej to poczytane za taką zasługę i oczywiście ona nie została zabita, przeżyła. I myślę, że na tym skończymy. Resztę będziemy sobie kontynuowali dalej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Pan z wami.
I Duchem Twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Pozwólcie.